Stacja Dobro.
Witamy po przerwie. Przy mikrofonie Aneta Maria Pawelczyk-Piłat. Przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem jest Justyna Płatek i Urszula Bartnikowska z Fundacji Rozkwitalnia. Naszą poprzednią część zakończyłyśmy pięknym nawiązaniem do Warmii i Mazur jako stolicy zielonych płuc Polski. Olsztyn tak jest nazywany przez wielu. Ty, Justyno, trafiłaś do Olsztyna po latach długich w stolicy, w Warszawie. Jaki to był przeskok jakościowy dla ciebie?
Przeskok ogromny. Pamiętam, jak wyjeżdżałam do Warszawy na studia, to bardzo trudno było mi się tam zaadaptować, ponieważ jest to wielkie miasto, tak, które jeżeli odbiera się je pełnymi zmysłami, to jest głośne, nieprzyjemnie pachnie, jest bardzo dużo bodźców, reklam, ludzi i to jest w pewien sposób atakujące w człowieka. Ale potem się do tego przyzwyczaiłam i wydawało mi się, że tak jest i tak wygląda rzeczywistość. Jak wróciłam do Olsztyna, to poczułam ogromną ulgę i ten komfort życia, jakby to, że mogę tu obcować z przyrodą, że mam gdzie wyjść z dziećmi i że otacza mnie natura, to naprawdę bardzo, bardzo dużo mi dało i z perspektywy czasu widzę, że no fajnie, Warszawa jest świetna do realizacji kariery i realizacji jakichś takich celów zawodowych, ale jak się ma dzieci, to jednak ta perspektywa się zmienia i ten Olsztyn to jest to miejsce, w którym chcę żyć i w którym chcę rozwijać różne inicjatywy.
No właśnie, i taką inicjatywą jest między innymi turkusowy las, czyli przestrzeń służąca edukacji leśnej. Urszulo, co to takiego jest? Co kryje się za tym hasłem?
Za tym hasłem kryje się realizowanie chociażby zajęć przedszkolnych albo szkolnych w lesie. Zamiast siedzieć w sali, dzieci wędrują do lasu, tam spędzają kilka godzin, bez względu na to, jaka jest pogoda, bo jest to tak naprawdę taki model skandynawski. Może nam się wydawać, że ta przestrzeń leśna to funkcjonuje bardziej w ciepłych krajach, a tymczasem tak naprawdę w krajach skandynawskich istnieją od dawna tego typu przedszkola, szkoły, które po prostu promują tego typu styl funkcjonowania. Dzieci wtedy mogą spędzać czas wśród drzew, w naturze, na świeżym powietrzu, będąc aktywne. I to jest główna idea.
Jaki sposób ona jest realizowana? Bo dla większości z nas, i powiem szczerze, dla mnie też troszeczkę, ciężko jest mi to sobie wyobrazić, że tak od rana do późnego popołudnia dzieci przebywają na tym dworze, nieważne czy deszcz, czy nie deszcz, czy słodka, nie słodka pogoda, bądź jej brak. I tak trochę te nasze dzieciaki chuchamy, dmuchamy na nie. No i nie wiem, jakby się to skończyło grypą, nie grypą. Jakie są rozwiązania właśnie tych problemów w krajach skandynawskich? Dzieci chyba nabierają paradoksalnie odporności, prawda, Ulo?
Tak, zgadza się. I to jest właśnie ten główny motyw, prawda? Tam rodzice są świadomi tego, że chronienie dziecka powoduje, że ono w efekcie będzie tak naprawdę słabsze, a wystawienie na takie czynniki, naturalne czynniki, człowiek tak naprawdę od wieków żył w takich naturalnych, a nie cieplarnianych warunkach, to powoduje, że ta odporność rośnie, a kontakt z drzewami, z przyrodą, to jest jeszcze dodatkowy walor taki. My teraz patrzymy na te różne walory jako na terapeutyczne, a to są takie naturalne czynniki oddziałujące pozytywnie na człowieka.
To właśnie, jeżeli jesteśmy przy tych walorach, jakie korzyści płyną właśnie z tego typu edukacji w warunkach leśnych?
Tutaj przede wszystkim dzieci mają kontakt sensoryczny ze wszystkim, co je otacza. My jako współczesni ludzie żyjemy trochę w takich pudełkach. Poruszamy się od mieszkania, które jest zamkniętą przestrzenią, do pracy czy do szkoły, tak? I często nie mamy tego kontaktu, tak? Gdzie palce dzieci, tak, nie mogą dotykać różnych powierzchni, czy to właśnie wilgotnych, czy suchych, czy doświadczać jakby w ogóle tych różnych takich pogodowych, jakby pewnej takiej całości, tak, sensorycznej, zapachu lasu, zapachu natury, wiem jak pięknie las pachnie. To wszystko jest bardzo takie kojące też dla zmysłów i ponieważ to jest naturalne, to wiele dzieci, które ma problem ze skupieniem się, z wyregulowaniem, będąc w lesie, dużo łatwiej osiąga taki wewnętrzny spokój. A jak mamy ten wewnętrzny spokój, to łatwiej nam się rozwijać, zdobywać wiedzę, zdobywać nowe doświadczenia i po prostu podążać za tym. Słyszymy siebie, jeżeli jesteśmy z naturą, a nie jesteśmy zagłuszeni po prostu tymi bodźcami z miasta czy z ekranów. I myślę, że też pandemia bardzo mocno to uwypukliła, tak, że uczenie się przed komputerem to nie jest do końca dobra droga, że bycie z innymi na zewnątrz ma ogromne walory na różnych takich psychologicznych aspektach, o których Ula mówiła.
Tak, ja tutaj bym wróciła jeszcze do tych pudełek, bo dzieci mając mniejszy kontakt z naturą, z tymi różnymi powierzchniami, potem potrzebują dodatkowych stymulacji sensorycznych i organizujemy im wtedy sale sensoryczne, sale integracji sensorycznej. A taką naturalną salą integracji sensorycznej jest po prostu las albo plac zabaw, a dzieci nie zawsze mogą tak dużo przebywać w tych przestrzeniach. I tutaj chodzi o to, żeby wykorzystać ten czas zamiast w przestrzeni takiej zamkniętej w sali przedszkolnej czy szkolnej, wykorzystać właśnie w przestrzeni leśnej.
Ja bym tu jeszcze dodała taki temat związany ze swobodną zabawą, że my w szkole też funkcjonujemy w czymś takim, że jest jakaś lekcja od godziny takiej do godziny takiej, jest jakiś moduł materiału, który przerabiamy i bardzo mało miejsca zostawiamy dzieciom na taką swobodną eksplorację i podążanie za tym, co je naprawdę interesuje. I nawet ja, jak wrócę do swojego dzieciństwa, no to spędzałam mnóstwo czasu na podwórku, po prostu bawiąc się z rówieśnikami i to był świetny czas rozwojowy. A teraz, jak patrzę się na wiele dzieci, wiele rodzin, to jest takie jeżdżenie między szkołą, zajęciami dodatkowymi i domem i ten taki czas swobodny dla dziecka, on jest bardzo ograniczony, on jest potrzebny. I też chcemy dzieciom to dać, żeby one bezpiecznie mogły być sobą właśnie w tym lesie.
No, to, co jeszcze myślę, że jest ważne w turkusowym lesie i w rozkwitalni, to to, że oprócz tego, że postrzegamy naturę jako naturalny element życia człowieka, to też postrzegamy relacje ludzkie jako naturalne i bardzo ważne. I na relacje ludzkie też bardzo duży nacisk kładziemy, na obecność dorosłego. To nie jest tak, że wypuszczamy dzieci w las, niech sobie idą, niech się bawią, niech same spędzają ten czas. Tam towarzyszy im dorosły, który jest uważny, który zwraca uwagę na to, co się dzieje, który też może interweniować wtedy, kiedy dziecko potrzebuje. Ono nie jest zostawione samo sobie. Dziecko potrzebuje też przewodników, żeby mogło dojrzewać.
I o tym czujnym przewodnictwie i towarzyszeniu, bo jest takie powiedzenie, żeby wychować jedno dziecko, potrzeba całej wioski, porozmawiamy po przerwie.